Trafił wreszcie Zbigniew Ziobro przed komisję, która była go doprowadziła. Dzisiaj o już chyba słynnym, nawet można powiedzieć, przesłuchaniu w sprawie Pegasusa i o tym, dlaczego telewizje wspierające Ziobrę, w szczególności TV Republika, próbują zrobić z nas idiotów. Zapraszam na kolejny odcinek Prawem i Rozumem. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Prawem i Rozumem i jak zawsze dziękuję przede wszystkim patronom, którzy na platformie Patronite wspierają ideę Radykalnego Centrum, która myśli, że da się żyć bez skrajności. Ideą Radykalnego Centrum jest ściganie idiotyzmów, ściganie tych, którzy te idiotyzmy głoszą, ale ściganie delikatne, słowem, nie ogniem i mieczem, jak widzieliście w czołówce. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o przesłuchaniu Ziobry przed Komisją do Spraw Pegasusa, ponieważ to był cyrk. A jak coś jest cyrkiem, jak coś jest przedstawieniem, to warto się nad tym pochylić i zastanowić, dlaczego to jest cyrkiem i przedstawieniem i komu to, że to jest cyrk i przedstawienie, służy. Dlatego dzisiaj chciałbym się w wideofelietonie przyjrzeć sposobowi, w jaki ta cała sprawa była narracyjnie prezentowana przez różnego rodzaju media. Oczywiście przede wszystkim chcę się skupić na medium, jakim jest TV Republika, bo bardzo mnie rozbawiły te ich paski, w których już właściwie od początku podróży Ziobry z Brukseli widzieliśmy, co się z nim dzieje. Wsiada do samolotu, jest nad Kutnem, jest już nad Warszawą. To było bardzo, bardzo ciekawe. To w wideofelietonie. Natomiast w Sanatorium Chorych Myśli chciałbym z Wami dzisiaj porozmawiać o współodpowiedzialności za to, że jeżeli coś się dzieje złego, na przykład państwo wytacza takie działa jak Pegasus przeciwko pewnym ludziom, to czy inni ludzie, nawet jeżeli nie zgadzają się z tamtymi, poglądowo powinni ich bronić? Wydaje mi się, że tak i w sanatorium rozwinę tę myśl. Zapraszam na wideofelieton.
Audiofelieton.
TV Republika nadawała jak za dawnych dobrych czasów. Widzieliśmy paski, Zbigniew Ziobro wsiada do samolotu, już na pokładzie. Były minister sprawiedliwości jest już nad Kutnem, za moment będzie nad Warszawą. Później widzieliśmy, jak wysiada z samolotu, jak wsiada do policyjnego samochodu, który stał się jego prywatną taksówką i jest wieziony na komisję. No a tam na tej komisji oczywiście bon moty, zarzuty, masakrowanie się wzajemne, nawalanka, a później jeszcze the best of, to znaczy zrobienie z czegoś, co powinno być poważnym rozliczeniem cyrku. Cyrku opartego na takim założeniu, że powinna być zabawa. Dlaczego cyrku? Dlaczego przedstawienia? Wiecie, całe nasze życie publiczne jest oczywiście teatrem, jest przedstawieniem. Takim teatrem i przedstawieniem, w którym nie gra się poważnych sztuk, które mogą dać nam katarzys, oczyścić i jakoś moralnie nastawić. Gra się farsy i komedie, dlatego że takie jest życie i tak nas nauczyły technologie, że ludzie chcą rozrywki. I jeżeli poważny proces rozliczeń prezentuje się jak cyrk, jak walkę, jak właśnie swego rodzaju nawalankę, to powstaje pytanie, dlaczego tak jest. Trochę się na tym zastanawiałem i doszedłem do wniosku, że to jest po prostu strategia obronna. Mianowicie, jeżeli przedstawi się coś z odpowiednią liczbą emotikonek, z odpowiednią liczbą XD, z odpowiednią liczbą śmiechu, trochę jak polowanie na kogoś, trochę jak zabawę w złodzieja i w policjantów, w którym to policjanci gonią złodzieja, nie mogą go złapać. My w pewnym momencie w takim filmie już stajemy po stronie złodzieja, prawda? Tak jak film o Arsène Lupin pokazują, że właściwie czujemy większą sympatię do tego, który ucieka, nie daje się złapać, niż do tych, którzy go gonią. W związku z tym zrobi się z tego coś, co wygląda niepoważnie. Zrobi się z tego bekę. No i chyba o to chodzi, żeby z tego zrobić bekę, no ale pytanie, dlaczego chce się zrobić bekę? No żeby ukryć to, co jest poważne. To znaczy, że tutaj chodzi o coś poważnego, jakieś rozliczenia, żeby ukryć grzechy tego człowieka. TV Republika moim zdaniem dokładnie tak to robi. Chce zrobić z przesłuchania Ziobry, czy chciała zrobić z przesłuchania Ziobry mem. No bo jak coś jest memem, no to na pewno nie jest poważne. Czego tak się boją ci ludzie i czego tak bardzo nie chcą pokazać? Dlaczego tak bardzo adresują to do pokolenia smartfonów i rolki internetowej, tak żeby tam pozostała tylko pusta emocja? Śmiech, ale im dowalił, ale ich zmasakrował, ale zrobił to, ale zrobił tamto. Dlatego, że za tym, co zrobił Ziobro i co zrobili jego ludzie, kryje się naprawdę poważna sprawa. I jest taka nadzieja, myślę, po stronie TV Republiki, że jeżeli zrobi się z tego pośmiewisko i kminę, no to ta druga strona w żaden sposób nie odpowie. No bo co ma zrobić? Znowu boomersko ma zacząć krzyczeć konstytucja. Już nikt tego nie rozumie współcześnie. Już nikt nie rozumie abstrakcyjnych idei, abstrakcyjnych zasad. Ludzie rozumieją tylko emocje. To nie może się udać. Wydaje mi się, że wszyscy mamy obowiązek i ja się poczuwam do obowiązku, żeby spróbować jednak przyglądnąć się temu, co tak naprawdę zrobił Ziobro i jego koledzy. Dlaczego to jest tak poważne i dlaczego w nas to tak uderza? Bo wiecie, jest takie stare powiedzenie, że sprawami człowieka jest jak sprawami fizyki. Nie rozumie się ich, dopóki się nie uderzy samochodem w drzewo. Większość z nas nie została uderzona Pegasusem. Większość z nas nie odczuła tego, albo nie wie, że odczuła, no bo nie dostała informacji, że była śledzona, nie wie tak naprawdę, czy jakieś informacje zebrano. Ale jacyś ludzie byli. I prawda jest taka, i to jest największy paradoks tej sytuacji, że minister sprawiedliwości, były minister sprawiedliwości w byłym rządzie, który do trzewi, do serca i wątroby był niby antykomunistyczny, zamontował w Polsce elektronicznego ubeka. Kogoś, kto mógł zajrzeć wszędzie przez nasz telefon. Przez telefon naszych przyjaciół, przez telefon naszych znajomych, także przez telefon naszych wrogów albo ludzi zupełnie nam nieznanych, ale jeżeli byliśmy w otoczeniu, to ten telefon mógł nas także śledzić. Taki jest problem z Pegasusem, że Pegasus jest narzędziem inwigilacji totalnej. To znaczy infekuje absolutnie wszystko i jest w stanie zbierać dźwięk i obraz przez kamerę i mikrofon, który jest w waszym telefonie. Potrafi mieć dostęp absolutnie do wszystkiego. Do wszystkich informacji, do wszystkich haseł, do wszystkich zdjęć. Jest po prostu szpiegiem, który może z wami pójść do sypialni, który może z wami pójść do konfesjonału, jeżeli się spowiadacie, który może z wami pójść na psychoterapię, na terapię uzależnień, który może poznać wasze najgłębsze, najintymniejsze rzeczy. Nawet jeżeli nie jesteście przestępcą. Nawet jeżeli niczego nigdy nie zrobiliście. I największy problem z tym, co się stało, to to, że ta cała beka próbuje przykryć jedną z największych zbrodni na prawach człowieka, które nastąpiły po roku 89, a w czasie zeznań przed komisją Ziobro przyznał, że to on stał za tym, żeby ten system kupić. Więc potraktował swój naród jako terrorystów po to, żeby zbierać na ich temat informacje. I oczywiście możecie powiedzieć, tak jak on często mówi, człowiek, któremu laptop przypadkiem z ważnymi informacjami wpadł do wody, że niewinni mają się czego obawiać. Naprawdę? Pomyślcie o ludziach, którzy niczego złego nie zrobili, bo przecież już wiemy, że Pegasusem byli śledzeni dziennikarze, że byli śledzeni aktywiści, że byli śledzeni prawnicy i adwokaci. Jeżeli poznacie dzięki Pegasusowi ich plany, ich słabości, ich nałogi, to możecie zamienić tych ludzi w niewolników. I moim zdaniem o to chodziło Ziobrze. Wiemy, znamy tę historię z jego młodości, kiedy on te tendencje do posłuchiwania miał, kiedy posłuchiwał i nagrywał raczej swoich kolegów. Taka historia została gdzieś tam przedstawiona. To jest jakaś potrzeba wniknięcia do ludzkiego umysłu, poznania jego słabości. Po co? Po to, żeby zamienić go w niewolnika. Bo jeżeli wiecie, że ktoś czegoś pragnie, jeżeli wiecie, że coś dla kogoś jest ważne, to przecież to nie jest przestępstwo. Jeżeli, że ktoś czegoś pragnie, albo że nawet ma jakąś słabość, która nie jest przestępstwem, to możecie nimi manipulować. Dlatego atak na prywatność kończy się zniewoleniem człowieka. Co więcej, ponieważ ten Pegasus jest narzędziem totalnym, który zbiera informacje przypadkowe, nie jesteście w stanie kontrolować, jakie to są informacje. Co więcej, później nie wiadomo, gdzie one są przekazywane. Ja się na przykład zastanawiałem ostatnio, bo kiedy słyszę tych wszystkich zwolenników Ziobry, zwłaszcza po stronie tak zwanych wolnościowców, tak, po stronie Konfederacji, którzy się martwią, że podobno obecna władza, nie wiem, czy to jest prawda, ale tak mi mówią, tak mi piszą, chcę kontrolować komunikatory, pyta, jaka jest w ogóle różnica pomiędzy komunikatorami, kontrolowaniem komunikatorów a Pegasusem. No różnica jest taka, że z komunikatorem nie idziesz się spowiadać i nie spowiadasz się przez komunikator. Raczej przez komunikator nie odbywasz terapii. Możesz, ale jeżeli wiesz, że możesz być śledzony, to tego nie zrobisz. A telefon zakażony Pegasusem to nagra i to będzie wiedział. Nie wiem, dlaczego zadajecie takie pytania. To nie wiem, moim zdaniem to świadczy o tym, że coś wam się w głowie pomyliło. Naprawdę uważacie, że nie ma różnicy pomiędzy kontrolowaniem wiadomości wysyłanych przez komunikator, a totalną inwigilacją przez narzędzie szpiegowskie? Co się staje nagle z waszą wolnością, z waszym rozumieniem wolności? Nie mogę tego zrozumieć, w jaki sposób sympatie polityczne mogą ludziom odbierać umysł. Przecież to jest rzeczywiście inwigilacja totalna. I ludzie podają jeszcze jeden argument dotyczący Pegasusa, że przecież sąd się na to zgodził. Słuchajcie, sąd się zgadza na inwigilację, która w założeniu ma być inwigilacją legalną, dlatego że jeżeli miała być nielegalna, no to by się na nią nie zgodził. Nie zna technikaliów technicznych, szczegółów tego, czym będzie inwigilację prowadziły służby czy policja, a jest jasne i wynika jasno z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że inwigilacja ma być kierunkowa, dotycząca konkretnych zarzutów w obszarze, który jest określony proporcjonalnie, a więc nienadmierny i musi być kontrolowana. Pegasus jest narzędziem totalnym i niekontrolowanym. Kontroluje także osoby, które są w otoczeniu. Jeżeli ktoś, kto jest nim szpiegowany, ma rodzinę, to kontroluje także tę rodzinę, nastoletnią córkę, nastoletniego syna, wszystkich, którzy są w pobliżu, na przykład w domu. A więc jest narzędziem totalnym, niekontrolowalnym. Co oznacza, że jest narzędziem nielegalnym? I twierdzenie, że sąd się zgodził, w związku z tym można wszystko, to jest takie twierdzenie, jak gdyby sąd zgodził się na rewizję osobistą, ale zamiast przeszukania człowiek zostałby publicznie rozebrany, sfotografowano by każdy kawałek jego ciała i wysłano do ogromnej liczby osób w internecie. I potem by twierdzono, że sędzia to klepnął. Jest to bzdura i tym bardziej świadomość totalności tego rozwiązania, tego narzędzia powinna obudzić coś w naszych głowach. Ale TV Republika mówi, słuchajcie, śmiejcie się z tego. Z czego mamy się śmiać? No oni nam mówią, śmiejcie się z tego, wprawdzie nie czujecie jeszcze tego ucisku gdzieś tam w dole brzucha, ale mówi nam tak naprawdę między wierszami TV Republika, że pan Ziobro trzyma nas za pewne delikatne miejsce i zapewne użyje tego chwytu, na przykład jeżeli wróci do władzy. Mówi nam TV Republika, śmiejcie się z tego. Patrzcie jaka beka, prawda? Jakie bonmoty. Przecież tutaj się nic nie dzieje. A skąd wiemy, że się nic nie dzieje? Co się stanie z tymi informacjami, które na temat polskich obywateli zebrano? Czy jeżeli zażąda ich na przykład wywiad amerykański, to będziemy mogli odmówić, czy one pójdą w świat? A jeżeli Trump będzie chciał się nimi z jakiegoś powodu podzielić z Rosjanami, dlatego że uzna, że akurat w tym dniu są jego przyjaciółmi i on szanuje Putina, to kto to skontroluje? Czy nie rozumiecie? Zwracam się teraz do tych, którzy naprawdę po pierwsze się śmieją z tej sytuacji, próbują ją jakby obniżyć jej ważność. Czy nie rozumiecie, że zbieranie niekontrolowanych informacji to jest po prostu ponownie tworzenie teczek na temat ludzi? Czy nie rozumiecie, że Ziobro tak naprawdę za nasze pieniądze ciężko zarobione, Ziobro i spółka zrobili sobie szafę z hakami, z której będą mogli korzystać, będą mogli szantażować ludzi, bo na tym polega nielegalna inwigilacja narzędziem totalnym. Na zbieraniu informacji, które gdzieś tam się kiedyś mogą przydać. Oni tam się cieszyli, zacierali rączki, przybierali nóżkami, że takie informacje do nich trafiają. No i ktoś może powiedzieć, no nas za to czułe miejsce gdzieś tam na dole brzucha nie trzymają. A skąd wiecie, panie i panowie z TV Republiki? Może jak przestaniecie tańczyć tak jak chcą, to właśnie docisną. Bo na tym polega niestety problem inwigilacji, zbierania haków, że one się kiedyś przydadzą także na swoich. W związku z tym myślę, że jeżeli chodzi o całą tę sprawę Ziobry, to ja bym się nie śmiał. I to bez względu na to, jakie mamy poglądy, jakie mamy opinie. To jest naprawdę sprawa, która powoduje, że powinniśmy zacząć drżeć. Bo powinniśmy sobie przypomnieć, że inne państwa miały podobne sytuacje. W Meksyku armia wykorzystywała Pegasusa po to, żeby śledzić prawników i dziennikarzy. I ze względu na jakieś niejasne koneksje pomiędzy armią, rządem i kartelami, te informacje przeniknęły do karteli, co spowodowało oczywiście groźby, ataki, a nawet morderstwa, bo nagle okazało się, że informacje tajne dotyczące informatorów dziennikarskich albo klientów, adwokatów i prawników już nie są tajne, bo ktoś się kupił. Tak się kończy korzystanie z Pegasusa, nie kończy się śmiechem, beką i zabawą, tylko groźbami, a nawet morderstwami. Pamiętacie tego biednego człowieka, dziennikarza i dysydenta, którego zamordowała Arabia Saudyjska w Stambule, który poszedł, żeby odebrać dokumentację potrzebną do ślubu, się nazywał chyba Kelogi, jeżeli dobrze pamiętam, i nigdy nie wyszedł z tego konsulatu, dlatego że został tam zabity i poćwiartowany i stamtąd wyniesiony. Czy on był winny? No był winny temu, że inaczej myślał. Czy on nie powinien się był obawiać, dlatego że był niewinny? No nie, no był niewinny, a mimo wszystko powinien się był obawiać. Wszedł tam, nigdy nie wrócił, jeszcze raz podkreślam, został zabity, jego ciało zostało poćwiartowane. The Guardian napisał, że są dowody na to, że jego dziewczyna, jego partnerka i jego przyjaciele byli śledzeni Pegasusem, który pozwalał określić to, gdzie on jest, co będzie robił, w jaki sposób będzie działał. I oczywiście jest całkowicie pewne, że to się zostało wykorzystane do tego, żeby człowieka zlikwidować. To nie jest śmieszne. Powiecie, no nie u nas, no nie u nas, oczywiście, że nie, no ale skąd wiecie, kto wykorzysta te informacje? Kto ma nad nimi kontrolę? Jakie to są w ogóle informacje? Jeżeli do ich zbierania wykorzystano narzędzie absolutnie totalne, absolutnie niekontrolowalne. Wiecie, nawet nie chce mi się o tym gadać. Ludzie myślą, że to jakiś przepis konstytucji, że to jakaś ochrona prywatności. Ochrona prywatności jest ochroną waszej wolności. Jeżeli ktoś wie o was coś, co pozwala was szantażować, co pozwala was sfrustrować, co pozwala wami kierować, to już nie jesteście wolnymi ludźmi. Więc Pegasus jest narzędziem niewolnictwa. Da się zwalczać przestępczość normalnymi narzędziami inwigilacji. Polska nie miała takiego zagrożenia terroryzmem, które by uzasadniało kupienie tego systemu. Polska na pewno nie mogła wykorzystać tego systemu w stosunku do ludzi, którzy byli po prostu przeciwnikami politycznymi. Ponieważ to zrobiła, bardzo zbliżyła się do państw, które z państw demokratycznych zamieniają się w republiki bananowe. I naprawdę nie ma tutaj się z czego śmiać. Jeżeli TV Republika będzie chciała pokazywać dalsze paski, gdzie jest Zbigniew Ziobro, czy jest nad Brukselą, czy jest nad Berlinem, czy jest nad Kutnem, to my tak naprawdę nie potrzebujemy tej informacji, bo my wiemy, że on już dawno mentalnie, jego koledzy są nad Moskwą. W taki sam sposób myślą i udało im się przebić komunistów, których niby tak zwalczają, w tym, że narzędziem antyterrorystycznym potraktowali swoich własnych obywateli i zaczęli posłuchiwać swój własny naród, dlatego że po prostu taką mają konstrukcję mentalną. Muszą mieć haki po to, żeby szantażować ludzi i sięgną po narzędzia, które są nielegalne, żeby to zrobić. Jeszcze raz podkreślam, za nasze własne pieniądze. Jest to sytuacja, która się w głowie nie mieści, ale TV Republika chce, żebyśmy się z niej śmiali. Nie dajcie sobie zrobić w głowie beki z tego, co ma miejsce. To, co zrobił Ziobro, to, co zrobili inni, to zbrodnia przeciwko prawom człowieka, która zawsze ma swoje ofiary. My może nawet nie wiemy jeszcze, jakie są te ofiary i jakie będą, ale jakieś będą. Bo kiedy ktoś zbiera dane na temat ludzi, kiedy ktoś ich szpieguje, nie po to, żeby zwalczać przestępczość, tylko po to, żeby zyskać przewagę polityczną, to naprawdę stać go na wszystko. I nie wiadomo, co z tymi informacjami zrobi. W związku z tym, jak następnym razem będziecie oglądać taką właśnie szopkę, taką bekę, taki żart, to miejcie na uwadze to, że chodzi dokładnie o to, żeby zasłonić coś bardzo poważnego, co za tą szopką, za tą beką się kryje.
Sanatorium Chorych Myśli.
Dzisiaj w Sanatorium Chorych Myśli myśl podniosła, myśl, którą na pewno znacie, która w wielu różnych kontekstach się pokazuje, myśl, która pokazuje ludzki żal, który wynika z tego, że ktoś czegoś nie zrozumiał. Jest to w pewnym sensie wiersz, można powiedzieć, luterańskiego pastora Martina Niemöllera z roku 1946, w którym w pewnym sensie pastor pokazuje i analizuje kwestię odpowiedzialności za innych. I jak mówię, ten wiersz jest podniosły, pompatyczny nieraz nawet i pewnie trzeba z szacunkiem do niego podchodzić, nie zawsze go używać. On był wielokrotnie używany w Polsce także, tak sądzę, za czasów PiSu, może nieraz przesadnie. Ja bym chciał dzisiaj go przywołać z godnością, bo to jest wielka rzecz, ale go troszeczkę bardziej technicznie zrozumieć. Bo on oczywiście był pewnego rodzaju myślą kierowaną w kierunku nazizmu, II wojny światowej, zniszczenia ludzkości i na tym polega jego wielkość i podniosłość. Ale my możemy go potraktować jako przestrogę, że jeżeli wydaje nam się, że coś nas nie dotyczy w zakresie naruszania praw człowieka, to tak nie jest. To dotyczy nas bez względu na to, jakie mamy poglądy. Ten wiersz, ta treść, którą znacie, brzmi tak. Kiedy naziści przyszli po komunistów, milczałem. Nie byłem komunistą. Kiedy zamknęli socjaldemokratów, milczałem. Nie byłem socjaldemokratą. Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem. Nie byłem związkowcem. Kiedy przyszli po Żydów, milczałem. Nie byłem Żydem. Kiedy przyszli po mnie, nie było już nikogo, kto mógłby zaprotestować. Wielka, głęboka myśl pokazująca, że jeżeli raz zlekceważy się zagrożenie dla innego człowieka, to później to zagrożenie może przyjść po nas i może nas zaatakować. I chciałbym, tak jak mówię, technicznie w pewnym sensie zastosować tę myśl do tego, co się zdarzyło w Polsce. Jeszcze raz podkreślam, obserwuję ludzi, którzy mają poglądy konserwatywne i prawicowe i nie mogę ich zrozumieć. oni popierają Ziobrę, oni chwalą się Ziobrą, oni uważają, że to jest działanie, które powinno mieć miejsce. Dlaczego? Dlatego, że Ziobro, albo myślą, że Ziobro nie przyszedł po nich, że Pegasus nie przyszedł po nich. Zapominają o tym, że każda rewolucja zjada swoje dzieci, swoje własne dzieci, tak było zawsze. I że jeżeli ktoś po prostu musi podsłuchiwać, musi zbierać intymne informacje po to, żeby szantażować, to on nie dokonuje rozróżnienia pomiędzy ludźmi. Oczywiście możecie myśleć, drodzy konserwatywni przyjaciele, że ten człowiek myśli sobie, ci są nasi, więc ich nie będę podsłuchiwał, a ci nie są nasi, więc tych będę podsłuchiwał, szantażował i zniewalał. Tylko że to on decyduje, kto w danym momencie jest nasz, a kto nie jest nasz. I on, jeżeli tylko mu się sprzeciwicie, jeżeli staniecie się dla niego zagrożeniem, bo będziecie mądrzejsi, bo będziecie ważniejsi, bo zmienicie zdanie, natychmiast to wykorzysta. Więc jeżeli myślicie, że prawicowy rząd, który śledził lewaków, który śledził jakichś dziwnych ludzi, który zbierał informacje na temat tych, których sami nienawidzicie, jest okej, dlatego że robił krzywdę waszym wrogom, a nie wam samym, to moim zdaniem głęboko się mylicie. Bo albo ten rząd z tym samym narzędziem przyjdzie po was, jeżeli nagle zmieni zdanie, a może to zrobić bardzo łatwo, albo utworzy precedens, który spowoduje, że inny rząd, dla którego wy będziecie wrogiem, będzie robił dokładnie to samo. Powstaje pytanie, czy tego chcecie. Czy to nie jest tak, że kiedy przychodzą po Giertycha, kiedy przychodzą przez Wrzosek, po Wrzosek, kiedy przychodzą po Brejzę, to nie protestujecie? Bo nie jesteście Giertychem, Wrzosek i Brejzą. Tylko pytanie jest takie, czy jak przyjdą po was, to będzie ktoś, kto będzie protestował, jeżeli używanie narzędzi totalnego szpiegostwa przez demokratyczne państwo zostanie usankcjonowane jako normalne. Co więcej, będziecie nawet robić sobie z niego żarty później, mówiąc, że to przecież jest takie ciekawe, że w Sejmie dzieje się fame MMA, że ludzie walczą ze sobą, że się masakrują. Och, jakie to zabawne. No nie, to nie jest zabawne, bo to, jak powiedziałem wcześniej, jest po prostu przykrywka dla o wiele bardziej poważnej sprawy i możecie sobie z tego kpić. Ale to nie zasługuje na kpinę, bo jest dokładnie tak, jak w tej głębokiej myśli Niemöllera. Teraz przychodzą po innych, ale kiedyś przyjdą po was. Jak nawet nie ci, to inni, dlatego że przyzwyczajicie nas wszystkich, że tak można. Jeżeli ściągniecie tę wielką rzecz, która się zdarzyła, powtarzam, że demokratyczny rząd potraktował swoich obywateli jako terrorystów i zaatakował ich narzędziem antyterrorystycznym. Jeżeli potraktujecie tę rzecz jako normalną, a nawet zabawną, no to znaczy, że ją usankcjonujecie. To znaczy, że po prostu to jest okej, tak może być, to jest uzasadnione. I jeżeli później przyjdzie rząd, który was nie będzie lubił, no to w jaki sposób będziecie się temu sprzeciwiać? W jaki sposób będziecie mogli mieć tytuł do tego, żeby mówić, że tak nie można? Demokracja jest bardzo kruchą inicjatywą ludzką. Zależy od bardzo wielu niejasnych, delikatnie zbalansowanych rzeczy. Bardzo łatwo wchodzi na równię pochyłą. I oczywiście końca tej równi nie widać i nam się wydaje, że jesteśmy bezpieczni. Ale poczytajcie trochę na przykład na temat Wenezueli. Pojawił się ostatnio taki artykuł, który pokazuje, w jak niepostrzeżony sposób Wenezuela, która wydawała się bogatym krajem, od Chaveza tam, od początku drugiej dekady XXI wieku, jak popadała coraz bardziej w nicość, w nieszczęście, w tragediach, staczała się i nikt nie wiedział, kiedy tak naprawdę to staczanie się rozpoczęło, kiedy się kontynuowało, kiedy się dokończyło, ale już się dokończyło. I ludzie nie mogą uwierzyć, jak po cichu z państwa w miarę normalnego stali się państwem nienormalnym. Wystarczy kryzys poważny, na przykład gospodarczy. Wystarczy wojna. Wystarczy coś, co zachwieje tą delikatną równowagą i wtedy wszyscy będziemy żałować, że nie protestowaliśmy. A w szczególności wy będziecie żałować, bo my protestowaliśmy. Mówię tutaj o ludziach, którzy bronili konstytucji i trochę się też chcieliście zrobić z tego bekę, ośmieszali krzyczeniem konstytucja, konstytucja. Może robili to nieraz nieudolnie, ale chodziło im o rzecz ważną, że są pewne zasady, co do których się umówiliśmy i że się szanujemy. A nie ma większej pogardy dla drugiego człowieka niż wejście mu do sypialni, do konfesjonału, do jego intymnych rzeczy po to, żeby go odrzeć zgodności. I to właśnie zrobili ludzie Ziobry, kupując Pegasusa i atakując nim swój własny naród. I możecie się z tego śmiać, ale to naprawdę zupełnie nie jest śmieszne.
Prawem i rozumem.
Dziękuję wam za ten odcinek, który był chyba, ja sobie tak myślę, słodko-gorzki. To znaczy oczywiście jest trochę rzeczy, z których chciałoby się śmiać. Na przykład z ludzi, którzy nie rozumieją, jaka jest różnica między kontrolą poczty, e-mail albo komunikatora, a użyciem totalnego narzędzia szpiegowania, jakim jest Pegasus. Trochę chcę się śmiać z dziennikarzy, w cudzysłowie, TV Republiki, którzy uważają, że cała ta sytuacja z Ziobrą to jest właśnie takie pomieszanie filmu sensacyjnego z wizytą papieża i można sobie z tego zrobić bekę. Oby nigdy was nie dopadło to, z czego się śmiejecie, bo wtedy już nie będzie wam się chciało śmiać, tylko będziecie płakać. Mam nadzieję, że ten odcinek w jakimkolwiek sensie pokazał, że Pegasus to sprawa bardzo poważna i że pewnie powinniśmy mieć o wiele poważniejszą komisję w parlamencie, która powinna pokazać, do czego doszło. Komisję, która nie daje się nabrać na bonmoty, która sama nie ulega jakiejś takiej potrzebie autoprezentacji, autopromocji, która nie traktuje komisji jako trampoliny do tego, żeby się wypromować politycznie, tylko w tym świecie, gdzie prawda umarła, próbuje jednak pokazać, że jakaś prawda jest. Że coś złego się zdarzyło, coś tragicznego się zdarzyło i że naszym wspólnym obowiązkiem jest to, żeby to się nigdy nie powtórzyło. Niestety mam wrażenie, kiedy patrzę i na jedną, i na drugą stronę, i na tych, którzy to obniżają wartość i śmieją się z tego, i tych drugich, którzy wydaje mi się nie potrafią do końca pokazać, na czym to zło polegało, to mam niestety takie nieodparte przeczucie, że to się powtórzy. Powtórzy się w wersji gorszej, tak jak zazwyczaj to bywa w historii. Oby nie. Zobaczymy. Pomyślcie proszę o tym, bez względu na to, z której strony jesteście. Po prostu takich rzeczy nie wolno robić i takie rzeczy trzeba zawsze bardzo surowo karać, bo jeżeli nie będzie kary za zbrodnię, to ta zbrodnia się powtórzy. A tego na pewno nie chcielibyśmy. Dziękuję za dzisiejszy odcinek, dziękuję jeszcze raz wszystkim patronom wspierającym Ideę Radykalnego Centrum. Wasze nazwiska są pod tym filmem. Wielkie dzięki, zapraszam na platformę Patronite, tam można wesprzeć tę ideę. Już niedługo kolejne spotkanie patronów, na którym będziemy dyskutować, co zrobić z Polską, co zrobić z tymi skrajnościami, które nam się szerzą i w jaki sposób budować życie publiczne nie na skrajnych emocjach, ale na racjonalności. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam.